Co to jest kapitał kulturowy?
Mówiąc w skrócie, to jest pewnego rodzaju potencjał, który mają pracownicy kultury.
Tomasz Adamski.
Potencjał związany z ich wykształceniem, z ich wiedzą, z tym, jakie mają, nie wiem, książki, obrazy, jaką infrastrukturą dysponują i w jakim środowisku lokalnym się obracają.
Idąc w szczegóły, dlaczego trudniej uprawiać tę kulturę w mniejszych miejscowościach w naszym regionie?
Myślę, że związane to jest z tym, że mniejsze placówki często funkcjonują jako pracujące na granicach, na obszarach oddalonych od centrum.
Ewa Kępa.
I o tym właśnie mówili nam pracownicy instytucji kultury. O tym, że mają dalej, że muszą bardziej starać się o to, żeby dostrzeżono ich potrzeby. I też jeśli chodzi o finansowanie, czy też o rozbudowę infrastruktury, to bywa tak, że te środki płyną do instytucji większych i też jeżeli chodzi o gminy, to czasami jest tak, że w ramach gminy jest wiele instytucji kultury w różnych mniejszych miejscowościach i stąd pewnie podział środków decyduje o tym, że na przykład finanse rozkładają się inaczej.
Podstawowym problemem, który właśnie pojawia się w małych instytucjach kultury, jest na przykład kwestia transportu dzieci i młodzieży.
Karolina Wierel.
Że one nie mają czym dojechać, bo rodzice nie mają czasu, żeby ich dowozić, więc trzeba by było pomyśleć, jak ten problem rozwiązać, czyli na przykład, czy w wnioskach grantowych nie zapewnić środków na transport.
Jeśli chodzi o zrobienie diagnozy i inwestowania w instytucje kultury, to tutaj jest problem, bo bardzo często nie rozmawia się z animatorami, którzy pracują w danej lokalności, a narzuca się im od razu jakąś formę postawionego budynku albo jakiś rodzaj zadań i potem to nie współgra z tym, jakie rzeczywiście są potrzeby.
Jakie są wasze wnioski wynikające z tej diagnozy?
Należy zwracać uwagę na to, że animatorzy i edukatorzy kultury mają w sobie ogrom potencjału, który aktywnie wykorzystują i są naprawdę świetnie przygotowani, pełni zaangażowania. I należy o tym pamiętać i to wzmacniać, czyli właśnie dostrzegać ich pracę, pozwalać im też na samodzielne decydowanie o większej ilości podejmowanych inicjatyw.
Bez narzucania na przykład przez lokalne władze tego, co mają robić pracownicy.
Bo bardzo często lokalne władze po prostu nie rozumieją specyfiki działalności animatorów kultury i to się rozjeżdża. Bardzo często jest jakieś takie roszczeniowe podejście do animatorów kultury albo do ich pracy. Poza tym ja myślę, że też takim wnioskiem jest to, by dawać informację zwrotną animatorom kultury w przypadku na przykład pisania wniosków o dofinansowania. Na to się skarżyli, że nie mają pojęcia, co zrobili źle, a trudno jest się wtedy uczyć w takiej sytuacji i napisać kolejny wniosek dobrze.
Też dlaczego nie zostały przyznane pieniądze, rozumiem.
Dlaczego? Czy coś było źle we wniosku? Czy coś było źle w ogóle w samej idei? Czy coś było źle w pomyśle? Czy może jakieś merytoryczne czy techniczne uwagi. Tutaj bardzo często pojawia się brak tej informacji zwrotnej.
To jest sugestia dla grantodawców, a pozostałe wnioski, rekomendacje?
Kwestia misyjności przez to, że oczekuje się od animatora kultury, żeby działał on w imię misji uprawiania kultury, tłumaczy się pewne braki finansowe, no ale należy postawić granice między tym, co jest życiem prywatnym, a co jest pracą animatora. A właśnie bardzo często się te granice zacierają, no i to działa destrukcyjnie na samych animatorów. Oni się po prostu po pewnym czasie wypalają i dochodzą do takiej ściany, kiedy zastanawiają się nad tym, czy chcą dalej pracować w kulturze, a bardzo często są to lokalni działacze, którzy nie działają tylko na polu kultury, ale działają właśnie na tym polu kultury bardzo szeroko pojętym. Oni są tymi, dzięki którym ta społeczność funkcjonuje właśnie w obszarze kultury. Są takim wzmocnieniem. Jeśli takiej osoby zabraknie, to po prostu przestanie się dziać cokolwiek w danej społeczności.
Są problemy też z lokalną młodą kadrą.
Młodzież się nie garnie do pracy w kulturze często, bo nie widzi tam swojej przyszłości, nie widzi tam jakiejś ścieżki kariery, takiego miejsca, gdzie mogłaby się rozwijać. Padło na przykład w jednym z wywiadów, że ludzie tu nie idą pracować, bo większe pieniądze są w Biedronce niż w kulturze. To musi być atrakcyjne miejsce i młodzi ludzie będą przychodzić, jeśli to będzie miejsce atrakcyjne, jeśli będą dobrze zarabiać, jeśli będą mieć poczucie, że to, co robią, jest ważne, że mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. Więc to wszystko trzeba by było zapewnić, żeby ta twarz kultury się zmieniała, była coraz młodsza i żeby ci młodzi ludzie może w łatwiejszy sposób potrafili przyciągnąć też innych odbiorców, znając narzędzia, czy też będąc bardziej zanurzony w te światy społeczne, w które zanurzona jest młodzież.
Nie jest to myślenie życzeniowe? Oczywiście, że należałoby dać więcej pieniędzy, stworzyć atrakcyjne warunki pracy i tak dalej, ale czy to jest realne?
Każdy raport pisany tego typu w pewnym sensie ma charakter życzeniowy. No, sytuacja jest trudna od lat kilkudziesięciu. Jest od kilkudziesięciu lat pisze się projekty, poszukuje się rozwiązań i nikt jeszcze czegoś takiego nie wymyślił. Na pewno warto jest o tym rozmawiać, na pewno warto jest to podkreślać, bo jeśli coś się dzieje złego, to przecież kropla drąży skałę. Jeżeli będziemy o tym mówić, powtarzać raz, dwa, trzy, cztery, piąty raz, to może ktoś wreszcie się podrapie w głowę i coś z tym zrobi. A jakie jest inne rozwiązanie? Możemy przestać na przykład w ogóle o tym mówić, albo nie robić tego typu raportów, albo zostawić to i niech ten świat kultury sobie sam gdzieś funkcjonuje. Mi się wydaje, że taki namysł jest potrzebny. Potrzebne jest spotkanie ludzi, potrzebne jest czasami ponarzekanie, ale też zwrócenie uwagi na to, co jest pozytywne i co działa.
Zapytałem was na początku o ten kapitał kulturowy. Co można za ten kapitał kupić?
Zdrowie psychiczne, bo myśmy doszli do takiego wniosku, że kultura jest tym, co uzdrawia w pandemii, ale nie tylko. To jest takie myślenie o teraźniejszości, ale tak w perspektywie tego, po co jest kultura, no to między innymi po to, żebyśmy funkcjonowali jako ludzie w miarę harmonijnie, stabilnie, no i w perspektywie społecznej byli przedstawicielami tejże kultury.
Tak jak był jakiś złoty czas lekarzy, ratowników, w czasie COVID-u jest teraz dalej, to teraz, kiedy to wszystko się trochę uspokoi, jeszcze się nie uspokoiło, ale się uspokoi, to będzie bardzo ważny czas dla animatorów kultury, po to, żeby oni znowu przyczynili się do tego, by ludzie mogli się spotykać twarzą w twarz, by mogli ze sobą rozmawiać, by mogli wyrażać siebie za pomocą sztuki, mówiąc o swoich emocjach, o tym, co ich boli. Do wszystkiego tego potrzebna jest kultura, animacja, która doprowadza przede wszystkim do spotkania człowieka z człowiekiem, a przecież przez kwarantannę, przez COVID my wszyscy się od siebie odzwyczailiśmy. Więc to jest bardzo ważne z ekonomicznego, z każdego punktu widzenia. Tu nie chodzi tylko o kulturę i o to, że ktoś przyjdzie na wystawę. Tu chodzi po prostu o nasze życie, też psychiczne.